Poranna rozmowa w Radiu Gorzów. Bogdan Sadowski, dzień dobry. I nasz gość Leszek Gajda, wiceprezes Lubuskich Struktur Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jedynki listy Zjednoczonej Prawicy są już znane. Jest zaskoczenie, czy było to przewidywalne?
Akurat jedynki były przewidywalne. Wiedzieliśmy już, kto będzie miał jedynki. Wiedzieliśmy również, kto będzie miał jedynkę w naszym województwie lubuskim. Także tutaj zaskoczenia nie ma.
Dwie jedynki dla Porozumienia w Poznaniu i Olsztynie. Tylko dwie, czy aż dwie?
Dla nas, my mieliśmy poprzednio również dwie jedynki i dlatego te ustalenia, które mieliśmy wcześniej, dalej obowiązują. Także jesteśmy zadowoleni. Pozostałe miejsca również będziemy mieli ciekawe, w związku z tym cała nasza koalicyjna współpraca jest na właściwym miejscu.
Ale można na to spojrzeć inaczej. Dwie jedynki na 41 liderów list to chyba jednak mało jak dla koalicjanta.
Panie redaktorze, zauważmy, że nie tylko jedynki są biorące, także my patrzymy z perspektywy tej, że mamy bardzo rozpoznawalne osoby z Porozumienia Jarosława Gowina. Są to osoby, które ciężko pracowały, które bardzo mocno działały tutaj w rządzie.
Szef ugrupowania i wicepremier zarazem, Jarosław Gowin, bez jedynki, to celowy zabieg w Krakowie?
Znaczy, tu nie chodzi o celowy zabieg.
Będzie dziesiątką.
Premier był dziesiątką w zeszłych wyborach parlamentarnych i również zostawił sobie to ostatnie miejsce na obecne wybory.
A w województwie ile będzie kandydatów z Porozumienia na liście?
My preferujemy jedną osobę. Chcemy, żeby z naszego województwa, tak jak ostatnio i obecnie jeszcze reprezentuje Artur Zasada nasze województwo, to chcemy, żeby również jedna osoba weszła i była takim przedstawicielem naszego województwa, ale również Porozumienia w Sejmie.
Ale ja pytam o to, ile osób na liście z Porozumienia Zjednoczonej. Pan mówi o jednej, tak?
Jednej osobie.
Kobieta czy mężczyzna?
Zobaczymy, ustalamy. Będziemy mieli tą wiedzę już na koniec miesiąca, także wtedy będziemy mogli oficjalnie powiedzieć, kto będzie naszym kandydatem.
Bo tak nieoficjalnie to mówi się, że Helena Chatka. Nie potwierdza pan i nie zaprzecza?
Nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
Na lubuskich listach Zjednoczonej Prawicy też można założyć, będzie panował tłok od znanych nazwisk, co może przełożyć się na rozdrobnienie głosów, ale to już chyba nie jest problem od nadmiaru, to nie jest problem. Coraz więcej wiadomo o tym, kto z kim będzie startował w wyborach parlamentarnych. W Platformie podjęto decyzję. Ugrupowanie do wyborów idzie tylko z Inicjatywą Polską i z Nowoczesną. To dobrze czy źle dla Zjednoczonej Prawicy, dla obozu rządzącego?
To będzie bardziej sprawdzian dla opozycji, tej opozycji totalnej, bo rzeczywiście widzimy, że opozycja sobie nie radzi, nie tylko z programem, ale również z samą organizacją. Nie daj Boże, aby rządzili naszym krajem, bo nie potrafią nawet zarządzać swoją partią. Także zobaczymy, ocenią to wyborcy. Moim zdaniem nie ma opozycja nic do zaoferowania dla Polaków.
Ale pan myśli, że ludowcy poczuli się tak mocni, by nie zasilać szeregów Koalicji Obywatelskiej? Czy nie dostali w obietnicach to, co zabiegali? No, daleko wybiegam myślowo.
Panie redaktorze, obserwując poczynania Platformy Obywatelskiej, można wywnioskować, że po prostu dla PSL-u nie było żadnej propozycji realnej i dlatego PSL no, ratuje się i próbuje tworzyć swoją koalicję.
No w PSL-u,
to jest jedyny ratunek.
W PSL-u mówią tak, że w przekazie, że mocno teraz będzie akcentowany powrót do tej linii konserwatywnej, ugrupowania, do tradycji, do źródeł. No pytanie tylko, czy nie za późno.
No właśnie, sam pan mówi, że będą wracać do tych swoich wartości, czyli dla nich nie ma znaczenia, co mówią i jakie są ich podstawowe wartości. Dla nich liczy się tylko odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy i wygranie. Także moim zdaniem, jeżeli ugrupowanie nie ma realnego programu na to, żeby zarządzać krajem, zarządzać Polską, to nie ma szans na to, żeby rzeczywiście mogło wygrać wybory.
Ale wiadomo też, że już i SLD nie wystartuje w Koalicji Obywatelskiej. Włodzimierz Czarzasty w Panocenie przeszarżował tym razem w negocjacjach, czy Grzegorz Schetyna odrobił zadanie po wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Uważam jednak, że ta druga wersja jest bardziej realna. PO zorientowało się, że na plecach nich SLD pięknie weszło do Parlamentu Europejskiego. To niedobrze. Niedobrze, bo patrząc na nazwiska, które tam się dostały, no to mamy osoby, które praktycznie prosto z PRL-u wchodzą do Unii Europejskiej, czyli jest jak gdyby poprzez Platformę mamy reaktywację PZPR SLD, także mi osobiście się to bardzo nie podobało i mi się wydaje, że chyba również zorientował się pan Schetyna, że jednak jest zły obrany kierunek i zrezygnował z tej pięknej i jednak zakończonej miłości.
Wiem już, co zrobi SLD, bo to pytanie, co zrobi, jest już nieaktualne. Od wczoraj zdecydowało się na tworzenie bloku lewicowego, takiego bloku mniej więcej na wzór tego sprzed kilku lat, który koalicyjny blok nie dał przejścia progu dla koalicji SLD i wyrzucił za burtę sejmową. Teraz ma być to koalicja z Wiosną Roberta Biedronia i Lewicą Razem Adriana Zandberga. Co pan o tym myśli?
No, próbują się ratować. Szalupa tonie. Próbują jednak jakoś utrzymać się na wodzie. No, patrząc na to, co oferuje Lewica, to moim zdaniem może dojść do takiej sytuacji w wyborach, że jednak nie osiągną tego progu minimalnego, co im serdecznie, z całego serca życzę.
Ja nie wiem, czy pan słyszał to, co powiedział wczoraj Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg. Powiedzieli zgodnie, że to wina Platformy, która ich jako potencjalnych koalicjantów zwodziła. Dlatego nie doszło do wielkiej, szerokiej koalicji.
Znaczy, po części jest to prawda. Platforma zwodziła i jedną stronę, i drugą, także i SLD, i PSL. Mi się wydaje, że to taka typowa zagrywka była, bo chcieli, żeby jednak te ugrupowania same jednak podjęły decyzję, że będą startowały samodzielnie. I Platformie chyba o to chodzi. Jednak odrobili lekcje z wyborów parlamentarnych i takie decyzje podjęli.
A dopuszcza pan taki wariant, że wszystkie te bloki koalicyjne kalkulują, że oddzielnie mogą zdobyć na tyle głosów wyborczych, by Zjednoczona Prawica no, nie miała konstytucyjnej większości, po prostu oddzielnie zdobędą więcej głosów niż w jednym wielkim koalicyjnym bloku?
Tutaj można rzeczywiście taki wniosek wyciągnąć, bo jednak PSL będzie chciało odebrać część głosów Zjednoczonej Prawicy, tylko że cały czas apeluję do osób, które rzeczywiście zastanawiają się nad głosowaniem dla PSL-u, że jednak oni no, całkiem skręcili w lewo i to nie jest tak, że nagle ktoś z miesiąca na miesiąc zmienia poglądy. Warto zweryfikować, co głosili, będąc w koalicji z Platformą Obywatelską, z SLD. Warto to zweryfikować, zanim się odda głos.
To zanim te koalicje powstały kilka dni temu, pojawił się najnowszy sondaż wyborczy. Okraśmy tę naszą rozmowę w tej części tym sondażem. 42% Polaków chce oddać głos na Prawo i Sprawiedliwość, na Platformę Obywatelską 27%, 6% jeszcze Kukiz, 5% Wiosna, PSL i SLD pod progiem wyborczym.
To pokazuje, panie redaktorze, że jednak Zjednoczona Prawica właściwie realizuje swoje obietnice i swój program wyborczy. Praktycznie ostatnia piątka pana Kaczyńskiego dopełnia realizację całego programu, który był przewidziany na 4 lata. W związku z tym ludzie widzą, że lepiej im się żyje, że jednak te działania powodują, że Polacy się bardziej bogacą i żyje się lepiej. W związku z tym A z drugiej strony perspektywa opozycji, która praktycznie nic nie przedstawia, żadnego programu, tylko mówi odsuńmy PiS i Zjednoczoną Prawicę.
Nie zgodzę się z panem, bo podczas ostatniej konwencji Grzegorz Schetyna powiedział, to już nie działa na Polaków.
A ja się nie zgodzę z panem redaktorem, ponieważ pan Schetyna dzisiaj mówi co innego, jutro znowu co innego. Także zobaczy pan, że za tydzień, za dwa, a po wyborach to już całkiem, będzie znowu atak na Zjednoczoną Prawicę.
Ta piątka, o której pan wspomniał, tak zwana piątka Kaczyńskiego, to będzie oś kampanii Zjednoczonej Prawicy.
Tak, to jest oś kampanii, ale również piątka Morawieckiego, te wcześniejsze programy 500+, to wszystko powoduje, że Zjednoczona Prawica jest wiarygodna i daje pewność Polakom, że te programy, które zostały wdrożone, one będą dalej realizowane, że nie zostaną zablokowane. Przy nie daj Boże, wygranej opozycji, już wiemy o tym, że pewne programy zostaną po prostu zamknięte.
Póki co pod obrady Sejmu trafi dziś projekt obniżenia podatku o 1% oraz projekty podwyższenia kwoty wolnej od podatku. To jest lep wyborczy, mówi opozycja, a samorządowcy piszą w tej sprawie do premiera, bo boją się stracić wpływy do swoich budżetów.
Nikt nie straci na obniżeniu podatków. Wszystkie ugrupowania zawsze mówią, że ich takim priorytetem czy programem jest obniżanie podatków i tak powinno iść i powinno iść w tym kierunku. Tylko inne ugrupowania mówią, my te obietnice i te programy realizujemy. Wiemy dobrze, że więcej gotówki, więcej kasy u Polaków powoduje to, że napędza się gospodarka, także nic w przyrodzie nie ginie. Tutaj zmniejszamy, to spowoduje wzrost PKB, wzrost znowu napędzi to całość gospodarka.
Praktycznie cały czas naszej rozmowy zadomowiła się polityka, ta polityka przez duże P, a nie zapytałem nic tutaj o samorząd, o Gorzów, a proszę bardzo. Mówiło się, że to miało być takie gospodarcze płuco Gorzowa, tymczasem nie udało się sprzedać żadnej z 6 działek przy ulicy Dobrej. W pana ocenie, co to oznacza, że nie chcą nas przedsiębiorcy, nie chcą nas rozlokować swoich interesów, czy może promocja, reklama zawiodła?
Na atrakcyjność lokalizacji wpływa bardzo dużo czynników. Przedsiębiorca nie kupuje działki tylko dlatego, że albo ona jest tania, albo dlatego, że lubi daną miejscowość. To jest spowodowane tak, że musi być właściwa infrastruktura dla działek i dla inwestycji. Musi być zaplecze technologiczne. My tutaj musimy jako samorząd, ja cały czas apeluję do samorządu, żeby rozwijać nasz region. My musimy bardzo dobrą współpracę mieć z uczelnią i właściwie mamy jedną uczelnię, mamy akademię, która musi być takim płucem, który napędza tutaj inwestorów, napędza gospodarkę naszego regionu. Tylko poprzez szkolenie i posiadanie wykwalifikowanych fachowców mamy możliwość na to, że inwestycje do nas będą spływały.
No, Akademia stawia na tą symbiozę swoich kierunków kształcenia studentów z potrzebami rynku i to jest bardzo często akcentowane.
No tak, ale panie redaktorze, my musimy patrzeć, bo jednak nie mamy wsparcia dla Akademii ze strony Sejmiku. Sejmik, dobrze wiemy, że zarządzany jest przez Platformę Obywatelską. Ile Sejmik przeznacza na Akademię? Ile wpływa środków na rozwój tutaj właśnie Gorzowa i naszej części z Sejmiku?
500 tysięcy.
To mieszkańcy Gorzowa powinni na to sobie odpowiedzieć, na to pytanie. Jak jest wspierany Gorzów przez Sejmik, który jest zarządzany przez Platformę Obywatelską?
To jest mało czy dużo?
Bardzo mało. Jest to bardzo mało. Bardzo duża różnica między Uniwersytetem w Zielonej Górze a Akademią w Gorzowie.
Dziękuję. To tyle podczas naszej dzisiejszej rozmowy. Leszek Gajda, wiceprezes Lubuskich Struktur Porozumienia, był poranym gościem w Radiu Gorzów.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia życzę.